zapraszamy na wieczorne spotkania.
Kłania się Wojciech Sobociński. W historycznej odsłonie wieczornych spotkań proponuję dzisiaj spotkanie z inżynierem Edwardem Bombą, obecnie mieszkańcem Torunia, który spisuje rodzinną historię i jednocześnie dokumentuje początki ruchu ludowego w odradzającej się po zaborach Polsce. Ta rozmowa to także okazja, by rozejrzeć się po własnej rodzinie, poszukać swoich korzeni, stworzyć swoje drzewo genealogiczne, opisać otoczenie i wydarzenie, jakie dane było im przeżyć, bowiem ta rodzinna opowieść to nasza wspólna historia, którą warto zachować dla tych, którzy po nas. Zapraszam. Hello again, it's me. Your shoulders where I sit. The half nobody sees of a silent partnership. I am here, your helper's hand. I'm never far away, the clear view from where I stand. I'll be there if you need me. Helping hand, my words, you cover me. Nim jednak spotkamy się z panem Edwardem Bombą, proponuję przez kilka minut zastanowić się, po co nam w ogóle historia, po co nam historyczne dociekania, jaka nauka płynie z tego, co za nami. Oto fragment audycji z cyklu Mówią daty z 2003 roku autorstwa Marcina Rykowskiego i Zdzisława Pająka.
Polskie Radio PIK. Jedno z pism londyńskich ogłosiło w numerze noworocznym 1931 roku ankietę na temat, jaką datę w historii ostatnich 200 lat uważa pan, pani za najważniejszą. Odpowiedzi były bardzo zróżnicowane. Wahały się bowiem od zburzenia Bastylii po wynalezienie telefonu i radia. Tylko Bernard Shaw, wielki dramaturg i kpiarz swojej epoki, napisał na formularzu datę 26 lipca 1856. Gdy po długich dociekaniach nikt nie mógł odgadnąć, co za fakt historyczny kryje się pod tą datą, zwrócono się do Shawa z prośbą o wyjaśnienie. Wielki kpiarz odpowiedział krótko: moje urodziny. Fakt to bezsporny, że z naszego indywidualnego punktu widzenia najważniejsze wydarzenia z historii to te, które nas bezpośrednio dotyczą, w których sami uczestniczymy, na które mamy większy lub mniejszy wpływ. Taka jest bowiem egoistyczna natura człowieka. Bliższa wszak koszula ciału niż sukmanek, jak powiada ludowe porzekadło. A mówiąc bardziej serio, nasze zainteresowanie dziejami bierze się stąd, że cała historia jest w jakiś sposób naszą historią. Jesteśmy, pisze Aleksander Demant w swojej książce pod tytułem Historia nie była, by zacytować słowa, które Schiller w roku 1789 wypowiedział do swojego audytorium na Uniwersytecie Jenajskim, jesteśmy dłużnikami minionych stuleci, ba więcej.
Nawet to, że w chwili obecnej jesteśmy tu zgromadzeni, że mogliśmy się tutaj zebrać, na przykład przy radioodbiornikach, osiągnąwszy ten stopień kultury narodowej, my z naszą mową, naszymi obyczajami, z prawami obywatelskimi, z naszą wolnością sumienia, nawet to jest być może rezultatem wszystkich uprzednich światowych wydarzeń. Trzeba by przywołać całą historię świata, aby wyjaśnić tę jedną chwilę. Czy można temu zaprzeczyć? Wystarczy z łańcucha wyrwać jedno ogniwo, by całość się rozpadła. Czym, kim byśmy się stali, gdyby nie wojna światowa, gdyby nie industrializacja, gdyby nie było oświecenia? Czy bylibyśmy wtedy nami?
Gdyby historię zmienić w jakimkolwiek ważnym punkcie, oznaczałoby to unieważnienie całych następujących po nim dziejów. Musielibyśmy przekonstruować wszystko, co się wydarzyło potem. Gdy zmienimy bieg historii w dowolnym momencie, to nigdy nie dotrze ona do miejsca, w którym się dzisiaj znajduje. Zmiany obejmą zarazem naszą teraźniejszość, nasze osobiste życie. Ta inna historia, która także mogłaby się wydarzyć, nie byłaby w każdym razie naszą historią, tą, której produktem jesteśmy. A swoją drogą rozmyślania nad historią nieurzeczywistnioną są konieczne do uzupełnienia naszej wiedzy, do zrozumienia sytuacji wyboru i perspektyw, jakie wyznaczają one na przyszłość. Ale także konieczne są przy ocenie przyczyn, do uzasadniania sądów wartościujących i oceny prawdopodobieństw innego przebiegu zdarzeń czy zgoła innych faktów.
We were walking. We were talking, we were laughing about the state of our lives. How our fates brought us together as the moon was rising in your eyes.
Zapraszam teraz do Torunia na spotkanie z inżynierem Edwardem Bombą, który dokumentuje dzieje swojej rodziny i początki ruchu ludowego w odradzającej się po zaborach Polsce.
Polskie Radio PIK.
Pan magister inżynier Edward Bomba jest jednym z tych, którzy wspominają 120. rocznicę narodzin polskiego ruchu ludowego i 100. rocznicę niepodległości. Dlaczego do tych wydarzeń, do tych lat pan wraca?
No ja prowadzę archiwum rodowe rodu Bombów. Archiwum to ujawniło mi wiele materiałów dotyczących działalności mojego dziadka i całej rodziny Bombów, a przy okazji również i mieszkańców wsi Budziwuj. Była to wieś oczywiście około Rzeszowa i właśnie tam tworzono te zręby polskiego ruchu ludowego. No i tam oczywiście wspierano Rzeszów w obejmowanie władzy po Austriakach w roku 1000 1918.
To co się stało, że z zaboru austriackiego, z zaboru ówczesnej Galicji znalazł się pan aż w Toruniu, czyli w zaborze pruskim?
No, córka studiowała medycynę w Bydgoszczy, osiadła w Toruniu, wyszła za mąż. No i oczywiście wróciliśmy do niej, bo wiek już jest trochę większy i trzeba opieki. I dlatego ta opieka mamy tutaj w Toruniu dobrze zabezpieczoną.
Po co 120 lat temu rodził się Ruch Ludowi? Czemu miał służyć? Co to była za formacja? Co to był za pomysł i komu miał służyć?
No, Ruch Ludowy to była sprawa księdza Stanisława Stojałowskiego, który przyjeżdżając na tereny ówczesnej Galicji działał z chłopami w kierunku doprowadzenia ich do walki o swe prawa. I tak w miesiącu czerwcu i lipcu 120 lat temu w podrzeszowskiej wsi Budziwój i Rzeszowie miały miejsce ważne wydarzenia. Otóż w tym czasie zrodził się Polski Ruch Ludowy. Młodzi budziwojanie w osobach Antoni Bomby, Józefa Kroka, Jana Borowca, Jana Gliwy i Marcina Kawy zorganizowali komitet wyborczy do Sejmu Wiedeńskiego z udziałem księdza Stanisława Stojałowskiego i opracowali założenia do włączenia chłopów do walki o swoje prawa.
Ten Antoni Bomba to pana dziadek?
Tak, dziadek. Natomiast w Rzeszowie 28 lipca 1895 roku w sali Sokoła odbył się zjazd komitetów wyborczych i powołano pierwszą partię chłopską, Stronnictwo Ludowe.
Ktoś mógłby się zdziwić, no jak to, Polska pod zaborami, tam akurat Galicja, zabór austriacki, tyle wolności, tyle demokracji, tyle możliwości tworzenia polskich organizacji?
Tak, było, no sądy i szkolnictwo było w rękach Polaków, natomiast administracja i wojsko w części austriackiej.
Zupełnie inaczej niż w zaborze pruskim czy w zaborze rosyjskim?
Oczywiście, oczywiście, tam było trudniej o te sprawy, natomiast łatwiej było. Cesarz zachęcał właśnie różne narody do łączenia się i korzystał, dawał przywileje.
Wróćmy do tego rodzącego się ruchu ludowego, do tego rodzącego się ruchu chłopskiego. 120 rocznica, kiedy już wraz z księdzem ci chłopi zebrali się, co postanowili?
Nowa partia chłopska przyjęła do realizacji 21 chłopskich postulatów. Postulaty te w ogólnym zarysie obejmowały działania prowadzące do uświadomienia narodowego chłopów, podniesienia poziomu oświaty na wsi i poprawa sytuacji ekonomicznej galicyjskich chłopów. Trzeba tutaj zaznaczyć, że wieś Budziwój, jak na ówczesne czasy, była nowoczesna. Kmiecie budziwojscy bowiem stanowili enklawę kmiecą za swoją służbą i zagrodnikami ich gospodarstw. Ten układ organizacyjny wsi Budziwój spowodował, że we wsi Budziwu ujawniała się mocne osobowości wśród jej mieszkańców, a wieś stała się nietuzinkowa, bardzo bogata i nowoczesna.
Gdyby to wszystko opowiedział pan o wsi wielkopolskiej, także gospodarnej, także tej mądrochłopskiej, bym powiedział, tej spod znaku Wincentego Witosa, to także by pasowało.
Też, na pewno, właśnie tam osadzali się na Czerwonej Rusi w XIII wieku za króla Kazimierza Wielkiego, osadnicy ze Śląska i z Białegostockiego wokół pałacu księcia Branickiego.
Bo to tereny Podlasia, to tereny branickich, no i także tereny podkarpackie.
Tak, oczywiście. No to teren Czerwonej Rusi był zajęty przez Branickiego. Czołową rolę w narodzinach Polskiego Ruchu Ludowego odegrał jej mieszkaniec Antoni Bomba. W młodości pracował jako sprzedawca, rejent, nauczyciel i rolnik. Był on pionierem tego ruchu. Trzeba tutaj podkreślić, że Antoni Bomba zaznaczył swoją obecność w życiu politycznym Galicji jako poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie, zasiadał w Austriackiej Radzie Państwa w Wiedniu przez 18 lat, należał do Związku Kredytowego we Lwowie i Krakowie, działał w Związku Hodowców Bydła. Ponadto Antoni Bomba z Budziwoja w Austriackiej Radzie Państwa aktywnie pracował w Komisji Żywności oraz Obronności. Dbał o pomyślne życie mieszkańców Galicji w cesarstwie.
No i znowu mam takie skojarzenie z Wielkopolską, z Poznaniem, z bazarem, gdzie chłopi oprócz tego, że założyli swoją organizację, także pomyśleli o tych ludowych spółdzielniach, o tym, żeby ta strona ekonomiczna, ta strona finansowa, tak jak w przypadku działalności pana Antoniego Bomby, miała swoje odzwierciedlenie, żeby wspierała ten ruch ludowy i chłopów.
Tak, oczywiście, no ruch spółdzielczy w Galicji też się rozwijał, no w mniejszym zakresie z uwagi na mniejsze gospodarstwa i duża przerost ludności wiejskiej. Środki finansowe na działalność polityczną Antoni Bomba dostarczało jego gospodarstwo. Wysoka kultura rolno-wodna gospodarstwa Antoniego Bomby powodowała, że prowadzono wydajną hodowlę bydła mlecznego, rzeźnego, pasiekę stołylową i dwumorgowy sad jabłoniowy. Duży wkład finansowy na działalność polityczną dostarczał skład handlowy jego brata Franciszka, utrzymujący kontakty handlowe z fabrykami w cesarstwie.
Przyznam, że trochę czuję się zaskoczony, bo zwykle mówiło się o tych pięknych tradycjach gospodarskich tutaj w Wielkopolsce. Mniej zupełnie o tym było na Podkarpaciu i tak trochę chyba żyjemy tutaj w przekonaniu, że tamto chłopstwo było słabe, że tamto rolnictwo było słabe, że tamto rolnictwo było nierozwinięte, a pan opowiada zupełnie co innego.
No, sprawa jest tego rodzaju, że przeludnienie następowało w Galicji, małe gospodarstwa karłowate, dużo biedoty wiejskiej. W związku z tym niski poziom kultury, oświaty powodował, że niektóre jednostki, na przykład takie jak wieś Budziwój, gdzie była enklawa Kmieca, wyrastały ponad przeciętność.
No i miały jakby zadanie, bo to podnoszenie tego poziomu oświatowego wiązało się z podnoszeniem poziomu życia tych ludzi.
No oczywiście, to jest najważniejsze. W okresie zaś niepodległej Polski,
czyli dwudziestolecie międzywojenne,
poseł Sejmu Wiedeńskiego Antoni Bomba organizował zieloną kadrę, która przejmowała od Austriaków władzę w Rzeszowie spośród mieszkańców Budziwoja. Pracował w komisji likwidacyjnej, która miała uprawnienia rządowe. Organizował polską administrację, ożywiał życie gospodarcze Rzeszowa po działaniach wojennych, a w okresie okupacji hitlerowskiej Antoni Bomba, twórca ruchu ludowego, utrzymywał kontakt ze stronnictwami politycznymi na tzw. tajnym froncie. Był aresztowany przez gestapo i stosowano do niego głodówkę. W okresie międzywojennym działał i przewodził biedocie wiejskiej i wędrownemu rzemiosłu przez podjęcie się przywództwa w Małopolskiej Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej Samopomoc.
No i jakby to świadczy o tym, że to odrodzanie się polskiej państwowości musiało opierać się na takich no, jednostkach, które miały poczucie takiej społecznej misji, ważności tego, by ten polski żywioł się odrodził.
No to jest właśnie rola Antoniego Bomby, który po II wojnie światowej objął stanowisko pierwszego starosty Rzeszowa i ożywiał gospodarczo miasto Rzeszów z rzemiosłem i klubami demokratycznymi. No, później aresztował Urząd Bezpieczeństwa w 1952 roku syna Jana za sprzeciw wobec kolektywizacji rolnictwa. Ówczesne władze odsunęła się od niego. Pozostał syłku życia radnym jedynie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie.
Mówimy o bardzo ciekawym momencie w historii polskiego ruchu ludowego. Ta niezgoda na kołchozy, ta niezgoda na kolektywizację doprowadziła do tego, że w Polsce utrzymały się jednak indywidualne, mimo istnienia PGR-ów, gospodarstwa rolne. To bardzo ważny sprzeciw, bardzo trudny i bardzo odważny w tamtych czasach.
Oczywiście, oczywiście, to jest ważne. Od 1946 roku Antoni Bomba powrócił do Budziwoja po rezygnacji ze starostwa i pozostawał pod opieką rodziny i syna Zbigniewa. 7 synów Antoniego Bomby oraz Rudkotulów i Piętów z Budziwoja wspierało go przez 60-letnią działalność społeczną i polityczną swoimi działaniami. Pokolenie to odchodząc, pozostawiło dla młodego pokolenia i ruchu ludowego założenia programowe na okres transformacji ustrojowej. Założenia programowe Rodu Bombów obejmują analizę struktury gospodarstw rolnych wsi podkarpackiej oraz analizę stanu zatrudnienia ludności wsi podkarpackiej, rozwój małych miast i wsi w ich otoczeniu oraz zorganizowanie lokalnych centrów z pełną nowoczesną infrastrukturą targowo-giełdową, bazą magazynową przetwórczą produkcji zdrowej żywności, rozwój rzemiosła na wsi i w małych miastach zabezpieczającego potrzeby mieszkaniowe i kulturowe w oparciu o tradycje i lokalne zasoby surowcowe.
No to ja muszę teraz pana, panie Edwardzie, zapytać. Ma pan piękne chłopskie korzenie, piękną chłopską kartę zapisaną w historii naszego kraju. Nie żal panu, że mieszka pan teraz w bloku, a nie na gospodarce? Nie wychodzi pan i patrzy na swoje pola?
No już wiek, usyłku wieku, bo dochodzi mi 80, no to oczywiście przekazałem te resztki rodowego gruntu swoim córkom, których mam 4. Każda dostała 40 arów, no i twierdzą, że będą budować na tym jakieś swoje miejsca do pobytu.
Miejsca do życia, moje miejsca na ziemi, tak?
Tak, dla wnuków, dla swoich dzieci, bo przekazywane jest z pokolenia na pokolenia.
No a pana obowiązkiem, który powiedział, że interesuje się tą genealogią rodu Bombów, będzie przekazanie tych wszystkich swoich ustaleń, tych wszystkich swoich pamiątek następcom, bo przyjdą następni.
Oczywiście, już jest wnuk Cezary, który przejął archiwum i w części rodowe, bo ta archiwum 3 pokolenia prowadziły, informacja z 10 pokoleń, no i między innymi te merytoryczne plany realizacji zamierzeń programowych, które pozostawiło odchodzące pokolenie, przyczynią się na pewno do wzrostu poziomu środków finansowych na podkarpackiej wsi aktualnie.
No i myślę, że ta historia rodu Bombów, którą opowiedział nam pan Edward, może być fajną zachętą do tego, żeby każdy z nas zerknął w te swoje rodzinne korzenie. No, może nie zawsze znajdzie tam aż tak światłych antenatów, jak pan Antoni Bomba, jeden z założycieli ruchu ludowego w Polsce, ale przecież warto znać swoje korzenie, warto wiedzieć, skąd przyszliśmy i dokąd idziemy.
No szczególnie tutaj zaznacza się wpływy otoczenia. Od zarania, od XIII wieku, początkowo opierały się oświadczenia posług pocztowych i wojskowych dla właścicieli Tyczyna, to jest księcia Branickiego i hrabiego Wodzickiego. Później dotyczyły pełnienia przez biedotę budziwojską służby w dobrach tyczyńskich, a następnie po II wojnie światowej przyjęcia przez budziwojan ziemi z majątku tyczyńskiego w czasie reformy rolnej i parcelacji.
Czyli sięgamy aż do XIII wieku, aż tak głęboko.
Kulturowo związki Budziwojan z miastem i pałacem Tyczyna obejmowały służbę pałacową przez osadników z Budziwoja. Uwidaczniał się tutaj szczególnie ród Kotulów, korzystania z usług rzemiosła tyczyńskiego przez kmieci budziwojskich, korzystania z handlu tyczyńskiego wyrobami i produktami rolnymi oraz prezentacji w Tyczynie kultury ludowej w czasie słynnych i uroczystych wesel budziwojskich. Trzeba zaznaczyć, że budziwojska parafia kościelna istnieje dopiero od 1917 roku. W przeszłości wieś Budziwój jako kolebka ruchu ludowego odwiedzana była przez znanych działaczy ludowych, księdza Stanisława Stojowskiego, ojca ruchu ludowego, Wincentego Witosa, znanego polityka, Włodzimierza Tetmajera, posła Sejmu Wiedeńskiego, malarza, Władysława Długosza, posła Sejmu Wiedeńskiego, prezesa Związku Krajowego w Krakowie, księdza Okonia, działacza, przedstawiciela Republiki Tarnobrzeskiej, Ferdynanda Tkaczowa, działacza Zjednoczonej Lewicy Chłopskiej Samopomoc. Trzeba wspomnieć, że zasadnicze związki z pałacem w Tyczynie wniósł ród Kotulów z Budziwoja, który osiadł na ziemi budziwojskiej razem z księciem Branickim na tzw. Rusi Czerwonej. Jednym z członków rodu Kotulów był pisarzem księcia Branickiego. Jeden z członków rodu Kotulów był adiutantem generała Wodzickiego i przyjmował przysięgę Tadeusza Kościuszki na Rynku Krakowskim, a później walczył...
W czasie insurekcji?
Tak, a walczył w wojnie domowej w Stanach Zjednoczonych. Inny był wójtem wsi Budziwój i jako jedyny umiał czytać i pisać. Wartości intelektualne lud Bombów posiadł jako twórca ruchu ludowego przez ożenek Wawrzyńca Bomby z Katarzyną Kotula z rodu Kotulów. Jeden z członków rodu Kotulów objął i pełnił opiekę i kształcił Antoniego Bomby, przygotowując go do pracy politycznej w cesarstwie. Ogólnie można powiedzieć, że ród Bombów z Budziwoja koło Rzeszowa ma w swoim składzie około 300 członków. Są to postacie barwne i waleczne dla regionu i kraju. Natomiast Antoni Bomba, twórca tego ruchu ludowego, to zasłużony przywódca chłopów galicyjskich. W swej działalności społecznej i politycznej uczynił wiele dla regionu i kraju. Ostatnio przygotowana jest praca książkowa o Antonim Bombie i rodzie Bombów dla prezentacji dla młodego pokolenia jako wzór do naśladowania w pracy młodego pokolenia dla Polski.
No i tak oto trochę obdarliśmy tę świadomość, którą wynosi każdy uczeń z polskiej szkoły po lekturze Wyspiańskiego, że to tylko Jakub Szela przewodził galicyjskim chłopom i ten ruch ludowy rodził się zupełnie inaczej, zupełnie innymi osobami, z zupełnie innymi postaciami, z zupełnie innego powodu i ma swoją piękną, bogatą historię. Przy okazji jeszcze uświadomił pan, panie Edwardzie, że szukając tych swoich rodzinnych korzeni, nie możemy uciec od historii naszego kraju, naszego regionu, naszych, tak jak to się teraz modnie mówi, naszych małych ojczyzn. To wszystko się splata w takie no piękne pojęcie, które nazywamy nasze korzenie.
No właśnie tak. No my tutaj mamy związki z Kujawami, z Inowrocławiem szczególnie.
Czyli wielka patriotyczna karta. Sięgajmy po historię naszych rodów, szukajmy naszych korzeni. Ta rozmowa z panem magistrem inżynierem Edwardem Bombą, mieszkańcem Torunia, jest myślę tego i zachętą, i absolutnie kluczowym dowodem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Seasick.
a ceiling away. When we call out for another dream, the waves have brought a train. And so it was a later, as the miller told his tale. At first just go sleep, turn the wider shade off.
Tempus fugit, czas ucieka. Tę prawdę znali już starożytni. Trzeba jak najszybciej dokumentować ów upływ lat, ludzi, którzy je przeżyli i wydarzenia, których byli uczestnikami. Powstanie Wielkopolskie, jakże słabo zakorzenione w polskiej świadomości, było nie tylko jedynym zwycięskim zrywem niepodległościowym, ale też sprawiło, że Wielkopolska i Kujawy mogły po latach pruskiego zaboru wrócić do macierzy. Prawie przed pół wiekiem, w roku 1969, para dziennikarzy Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, Regina Adamczak i Bohdan Chniedziewicz, zarejestrowali swoimi mikrofonami dwóch wielkopolskich powstańców. Dzisiaj to wspaniałe świadectwo historii.
Polskie Radio PIK.
Opowieść dwóch siedzących naprzeciwko nas mężczyzn, stanowiąca fragment ich życia sprzed pół wieku, nie została zbudowana z wygładzonych zdań, składnych myśli. Jest pozbawiona być może nawet chronologii faktów. Na pewno jednak zawiera autentyzm tamtych dni. Potomni nazwą je historią. Nas urzeka w historii tej aspekt dodatkowy – owe korzenie drzewa polskości, które ostało się na tej ziemi i przetrwało półtora wiekową niewolę. Oto dwaj z licznej armii powstańców wielkopolskich. Franciszek Ptasiński z Inowrocławia oraz Stanisław Pawlicki zamieszkały w Bydgoszczy. Wspomnieliśmy o owych korzeniach, a więc rodzice.
Na przykład matka. Matka, kiedy pan czasami przyszedł ze szkoły i pan zapomniał się, powiedział pan coś po niemiecku, buch, ścierką czy czymś, po grzbiecie czy po łbie dostał. No a ojciec, panie, co ojciec? Od rana na cegielnie do pracy, ciężką robotę, żeby utrzymać nie rodzinę. Dwie roboty podejmuj się, to praca była co 12 godzin nieraz. Jeszcze stać na to było, panie, żeby przeczytać gazetę polską od deski do deski. Pielgrzyma, skąd przychodził, pamiętam, zdaje się, do Spumorza przychodził, panie. Czy z Chełmna, tak, Gazda Grudziąska, panie. Potem, panie, szmuglowali robotnika. I starczyło im na to jeszcze, żeby trylogię Sienkiewicza czytać w XV ducha. No i potem, gdy chodzi o ścisłość w samej szkole, myśmy mieli tego nauczyciela Czabanie. Ten jak czas religii nastał, to Niemcy, Ewangelicy poszli do domu, to jednego wystawiał na korytarz, żeby uważał, czy nie idzie panie ktoś, a drugim panie opowiadał historię, proszę pana, o Polsce, widzi pan. Też były takie rzeczy. Ja pamiętam jeszcze, jak już w mundurze mnie powstańcem spotkał nauczyciel Czabania, to sam popłakał się, no niestety chłopcy, ja nie mogę, pana, bo ja na gruźlicy jestem chory, ja muszę jechać, pana, gdzie mnie przekazują. A byli hakaci, panie, na przykład mieliśmy polskich, panie, nauczycieli, niemieckich nauczycieli Polaków, panie, to byli, proszę pana, nie bardzo, panie, patriotyczni. To ja sobie przypominam, panie, że jak tylko przyszło na tych przebierańców, wiecie państwo, to każdy sobie szył rogatywkę z baranki, nie? I to było takie, idą szczelcy krakuscy, idą z Polski w Jarusy, hop, 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 na to, śpiewali, tańczyli, wie pan. No to było, wie pan, patriotyczne. Ja miałem wówczas 16 lat już, a przed tym, kiedy byłem wywieziony do Niemcy na przymusowe roboty, za te tam zbezczeczenie tych pomników w 17 roku, w 100. rocznicę obchodów Tadeusza Kościuszki, no to miałem lat 15, wie panie, no tam...
Nie a wiem, jak to było z tymi pomnikami?
No myśmy się zebrali na Strychu, to było u Wojkowskiego, kupca Wojkowskiego na Strychu i żeśmy umówili się. Henryk Sałwiński od Plucińskiego dostarczył nam taką koszulę długą, damską, no tam parasol jeden stary, dostarczył nam i cylinder, nie? Wylusiowi, bo on trzymał tak ten miecz na tym koniu, wie panie, żeśmy przywiązali parasol i tam... Nach te Heimat myślisz widę, panie, napis był.
To znaczy do ojczyzny chciałbym znowu.
A Fryderychowi na ten Pickelhaube założyli cylinder, proszę panią, i napis Ach, kiedy ich hab schon mein cylinder. No, tak przypłaciłem troszeczkę tam robotą. Okopy to było Elzacja, Lotharingia, to było Dalmy, Schatauzalen, Tinkrich, Donon. No tak.
15-letni chłopiec,
no, tak, i dźwigałem, to były bale takie 2,5-calowe, panie, to trzeba było dwa wziąć i na góry wspinać się i tam nosić, panie, nosić do budowy tego. Ale przy tym, jak byłem w karnym oddziale jeszcze, bo potem przyszedłem do płatnego oddziału, przyszedłem w karnym oddziale, to musieli przed okopy niemieckie, panie, druty rozciągać, tak? Przed okopami samymi, panie, druty rozciągać. No jak była rewolucja, potem, proszę panią, wróciłem razem z nimi, no a wyzyskany byłem, potrafiłem rysować od młodości, byłem urodzonym takim rysownikiem, to malowałem, rysowałem tym Niemcom, żołnierzom, którzy rzucali karabiny po dworcach, te kaski stalowe i tak dalej, no napisy takie, wie pani, o Armes Deutschland, Wogeistu Hin, takiego płaczącego Niemca, Feldmützy, takie przeważnie się kazało nimi malować, tak malowałem z nimi, aż do Berlina się dostałem. W Berlinie pociąg na Poznań odchodził, ostatni zdobyty, to był zdobyty przez rewolucjonistów, to tam, proszę panią, zauważył mnie taki Ewa Kosecki, uciekinier, deserter armii niemieckiej, wie pani, mnie wciągnął do tego wagonu i stamtąd, no chłopcy, to do Inowrocławia, no i do Inowrocławia, tak, do Mogilna, z Mogilna żeśmy pieszo przyszli do Inowrocławia, a potem zgłosiliśmy się na Trojuska 26, tam był oddział taki PW założony, tam pracowali, tam Kwieciński współpracował, późniejszy komendant miasta, porucznik armii niemieckiej, polskiego pochodzenia i Jelonek, Franek, Sałwiński, Henryk, Krawiec,
no, wie pan, to już teraz... Ale tyle lat, a jeszcze pan tyle nazwisk pamięta.
Tak, Krawiec, proszę pana, Sierakowski, przepraszam, Sierakowski. Ci ludzie, no i tam, proszę pana, Czechu Drogowski od razu się zjawił, no to był nasz ten harcmistrz, proszę pana, i formował, proszę panią, znów tych swoich chłopaków, nie?
To był rok?
Harcerz. To był już 18 rok, nie przy końcu listopada, bo już, proszę panią, 8 grudnia już pierwsze polegi w Inowrocławiu są. Tam jest przy rozbrajaniu pada ten Łukasik i Zdzichu Kosecki, panie.
A proszę pana, czy wobec tego Inowrocław wcześniej wziął udział w powstaniu niż
wcześniej
Poznań?
Wcześniej rozbrajał Niemców. Dlaczego? Gdyby nie Inowrocław, to gdy Niemcy, panie, pod Zdziechowe tam szli, żeby pani, to by Poznań był rozgromiony, pani, z powrotem, bo przecież myśmy wstrzymali wysłali z Bydgoszczy 20 tysięcy, a od Piły nacierał jeszcze więcej.
Grętszucu.
No i potem, proszę panią, niech pani weźmie pani pod uwagę, już 29, kiedy narady byli, proszę panią, nawet wymianę pani Inowrocław za Chcynię chcieli, proszę panią, i tak dalej, to myśmy co zrobili, Inowrocław? Nie damy, w porządku, znowu wybuchło pani, znowu się krew polała, tak? No padli, proszę panią. 2 stycznia było, cóż, szturm już był na pocztę pierwszy raz, proszę panią, to było w 2019 roku, szturm na pocztę, bo no tam polegli Kwiatkowski, Kliszewski, jak i Wiśniewski, pani, no to ciężko, ale też zmarł. To już były pierwsze ofiary. Przeszło 900 pani nas było.
A całym ruchem powstańczym kto dowodził?
Kwieciński, sierżanty Kosecki, bo oni mówili tak, tak, nie ma żadnej szarży. Kto jest odważny, to za mną. Ten będzie waszym przywódcą. Tak było powiedziane i tak też robiło się.
Najbardziej pamiętna dla pana walka?
Pani, walka najwięcej pamiętna dla mnie to jest tak pod Dąbrówką, Jeżewem. To jest jedna. I potem, proszę panią, tu pod Tarkowem. Myśmy leżeli u Jurka, takiego gospodarza, po lewej stronie, a taki górka, panie, na piasku, taki skwer, to nazywaliśmy go Kimmelbergiem, pani. To tam, pani, najchwawi, bo chcieli się przedostać, pani, Niemcy. A tam poległ też pani Jakubowski, porucznik. Mój kolega, panie Stasie Mikulski, też panie poszli na wypad. To, proszę panią, to były najkrwawsze. Niemcy sami pisali, że nie dadzą rady, panie, wobec brawury, proszę pana, powstańców. Kiedy chodziło o Polskę, proszę panią, to tam szkoda gadać. Niech mi jednemu krzywda się zrobiła, to zaraz szło 10, żeby go bronić. Ja pani teraz powiem jedną rzecz. Jak pod Złotnikami dostałem, tu już nie znać takiego sztrajfszu, tak zwany, panie poszczał. To pani poszedłem na tory pilnować, bo na posterunku potem stałem, to wszystko już wróciło po zdobyciu Złotnik, a ja jeszcze nie, tylko mi powiedzieli, że matka poszła do kościoła, a ja z tym karabinem, z tym bagnetem nasadzonym przystanem koło matce i trąciłem matka, no powstało, Jezus, żyje, synuś, on powiedzieli, że nie wróciłeś, to już cię zabili. No i mnie uściskało, no to były takie powroty.
Czy pan opowiada teraz swoim dzieciom?
A najwięcej to się interesuje wnuk mój.
Jak on to przyjmuje?
Widzi pani, on wierzy, bo widzi. Ja mam odznaczenia, widzi pani, tak 2 razy mam Krzyż Waleczny, proszę panią, Krzyż Niepodległości mam, no widzi. Nieraz takiemu chłopcu mówię, ty słuchaj, tylko ja 17 lat miałem już psia krew kaprala do diabła. No tak. No już dowodziłem. 17 lat miałem kaprala. Nieraz się zastanawiam, a wy co robicie? No bo ta młodzież dzisiaj za wygodnie sobie żyje. Myśmy chodzili jeszcze w pantoflach, w drewniokach, pani. Na kłosy żeśmy chodzili, przepraszam, zbierać kłosy.
Nie rozumiem, po co?
No jak to, bo trzeba było jeść, panie, bieda była. Jeśli tak, mówię, zarobkował ktoś, proszę pana, owszem, tam wypłacili tym Złotkiem nawet i tak dalej, ale nie można było dzieci tak utrzymać, panie, towary były drogie. Owszem, że kupił pan, proszę pana, sobie tanio, mówmy tam, cukierka czy papierosa, ale drugie rzeczy, panie, w porównaniu były, proszę pana...
Ile pan było w rodzinie?
5.
No o tyle pan Ptaszyński, a pan Pawlicki, kiedy pan chwycił broń przeciwko Niemcom?
Z chwilą wybuchu rewolucji, to jest 11 listopada, już myśleliśmy o zdobywaniu broni. Polaków było w armii niemieckiej, w samym Poznaniu co najmniej 30%. Więc tą broń gromadziliśmy. Czuliśmy, że do rozgrywki przyjdzie. No zawsze z karabinami wyjeżdżaliśmy z koszar, a bez karabinów wracaliśmy. Takowe lokowaliśmy, prawda, w konspiracyjnych naszych miejscach. To były przeważnie karabiny, no i amunicja. Potem żeśmy również chodzili na posterunki na dworzec. Tam naszym głównym zadaniem było rozbrajanie wojsk niemieckich, które wracały z frontu wschodniego. To radykalnie było rozbrajane wszystko, broń i amunicja rzucana na kupę, prawda? Także uzbrojenia mieliśmy dosyć. Byłem w Poznaniu, brałem udział, prawda, w tych walkach ulicznych. A następnie już przy pomocy mojego kuzyna, którego spotkałem na dworcu w Poznaniu, wyjechałem do Trzemeszna. I tam zaraz zgłosiłem się oczywiście do tworzącej się kompanii ochotniczej pod dowództwem Władysława Wleklińskiego, byłego podoficera z armii niemieckiej. Kompania nasza liczyła jakieś 150-180 chłopa. Włączyliśmy się do wspólnej akcji oswobadzania terenów polskich. Szliśmy na Inowrocław. Braliśmy udział w walkach Barcin, Żnin, Łabiszyn, Brzoza.
A w międzyczasie pewnie wasza grupa rozrastała się liczebnie.
Rozrastała się liczebnie, nawet już narastała druga kompania trzemeszyńska pod dowództwem Henryka Kajetaniaka. Dużo dobrego I pomoc udzielała nam hrabina Skórzewska z Lubostronia, prawda, która no, zaprowiantowała cały odcinek powstania. To był tak zwany drugi odcinek frontu północnego ze siedzibą w Łabiszynie.
Wróćmy jeszcze do Brzozy.
Tak.
Jak to było? Pan mówi, że tam były najtrudniejsze, najcięższe walki dla pana.
Artyleria strzelała za lasu. Tuż przy kanale samym była karczma taka i tam w tej karczmie siedzieliśmy jakieś może 30-40 chłopa. Kule świstały i pociski, armatnie nawet, także stojąc za drzewem w ochronie przed pociskami i przed kulami no, karabinowymi. Pocisk jeden uderzył nawet w moje drzewo, w czubek oczywiście. I patrz w pobliżu tam 8-10 metrów, ciemno zrobiło się od wybuchu tej ziemi, prawda? No ale szczęśliwie rannym nie było. No tam Zabieszyna, potem jak były właśnie ta linia demarkacyjna utworzona, to właśnie władze polskie wówczas przerzucili nas na front południowy i pułk brał już udział w zajęciu Leszna, Bojanowa, Jutrosina.
Proszę pana, bo przecież nie wierzyliście jeszcze wówczas w zwycięskie zakończenie powstania, ale wszyscyście szli.
A tak, bo entuzjazm był wielki. Aby uzyskać niepodległość, doprawdy opanował no wszystkich. Cała ludność polska dawała wszystko to, co było możliwe.
A przecież umówmy się szczerze, na tych terenach była przecież straszliwa jakaś przemoc niemiecka. Sprawa wynaradawiania tej ludności. Przecież językiem i urzędowym, i językiem, który można się było posługiwać na ulicy, był język niemiecki.
Tylko niemiecki, tak, tylko niemiecki.
A wszyscy mówiliście po polsku?
No, to już była zasługa naszych rodziców, prawda? Ja pochodzę z rodziny, gdzie nas było 6 chłopaków, matka wdowa, która nas no, dosłownie uczyła języka polskiego. Chęć jeszcze przed rozpoczęciem nauczania w języku niemieckim w szkołach.
Proszę pana, ale matka również urodziła się pod zaborem pruskim.
A moja matka szczęśliwie tak się złożyło, że nawet nie umiała po niemiecku. Tak głęboka miłość do ojczystego języka.
I nasi rodzice w ogóle po niemiecku nie rozmawiali. To jak mój ojciec, pamiętam, do wojska go wciągnęli, to on nie mówił po niemiecku. Bo po polsku mówił w porządku. Tak. Nie mówili, nasi rodzice nie mówili. Jeszcze, gdzież tu, jak miał wyjechać na front, jak był tutaj na pożegnaniu jeszcze u nas, to sam przepowiedział, że Polska powstanie, że ja będę w wojsku, brat mój będzie w wojsku w powstaniu. Przepowiedzieli, nasi rodzice wiedzieli, wierzyli.
Także wszystkie nasze siły, a zwłaszcza z wybuchem powstania, złożyliśmy na ołtarzu ojczyzny.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry. Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.